Dzisiaj kolejne przykazanie dekalogu. Zostały nam do omówienia jeszcze trzy przykazania. Dzisiaj omówimy ósme. Ósme przykazanie. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział i werset 15. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, werset 15. A ósme przykazanie brzmi: nie kradnij. Dwa proste słowa. Nie kradnij. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za pouczanie Twojego słowa. Dziękujemy Tobie za mądrość, którą nam objawiłeś. I modlimy się, Ojcze, abyśmy byli właśnie ludźmi wedle Twojego słowa, abyśmy żyli Twoją mądrością, abyśmy kierowali się nią w naszych codziennych decyzjach, w naszym codziennym życiu. Panie, prosimy Cię, aby właśnie Twoja mądrość wyryła się w nasze serca, nasze umysły, abyśmy podobali się Tobie, żyjąc na chwałę Twojego Królestwa. Amen. Znane przykazanie nie kradnij. Z powodu tego, że jest znane, to wydaje się, że rzadko kiedy się nad nim pochylamy. Być może dlatego, że sami uważamy, że w tym względzie, jeśli chodzi o przestrzeganie ósmego przykazania, jesteśmy bez zarzutów, albo nieomalże bez zarzutów. Tak chyba nie do końca jest, bo skoro ósme przykazanie jest w dekalogu i ono dalej obowiązuje, to oznacza, że jest ważne i jak najbardziej dotyka również naszych serc. Na początku zwróćmy uwagę na fakt, że przykazanie nie kradnij zakłada własność. I w kwestii własności oczywiście musimy zacząć od Pana Boga i od Jego prawa własności, ponieważ nasze prawa własności do czegokolwiek mają źródło w Nim. Tak? Jeżeli mówimy, że mamy prawo do danej rzeczy, to oznacza, że to prawo zostało nam dane przez Boga, a nie ze względu na to, że sami sobie to prawo nadaliśmy. To nie jest prawo, które sami sobie nadaliśmy, to nie jest prawo, które zostało nam dane od, nie wiem, tak zwanej matki natury, jakkolwiek ją zdefiniować. To nie jest prawo od wiatru, chmur, drzew, zwierząt i kwiatów. To jest, wszelkie nasze prawo mają swoje źródła w Bogu. Świat oczywiście należy do Boga, dlatego każdy człowiek jest zobowiązany, to jest taka moralna odpowiedzialność każdego człowieka, każdy człowiek jest zobowiązany, żeby rozpoznać Boże prawo własności, że Bóg jest właścicielem świata. W związku z tym powinno się to przekładać na nasze postępowanie. Problem w tym, że prawo własności Boga jest przez nas ignorowane. Nie rozpoznajemy tego prawa, co przekłada się na to, że nasi bliźni, może my czasami, rządy, nie rozpoznają prawa własności innych ludzi do posiadania danych rzeczy. Człowiek, który nie rozpoznaje tego, że Bóg jest właścicielem świata, zachowuje się jak ktoś, kto wchodzi do cudzego sadu. Widzi drzewa, widzi, że na drzewach rosną owoce i nagle zaczyna te owoce zrywać. W pewnym momencie podchodzi ktoś do tego człowieka i mówi: o, dobry człowieku, podziel się ze mną owocami, które już narwałeś, które masz w torbie. No i ten człowiek, który wszedł do tego sadu, zaczyna się dzielić. Proszę bardzo, jestem hojny, podzielę się z tobą. Obdarowany człowiek mówi: wiesz co, dziękuję ci, naprawdę jesteś dobrym człowiekiem. Podzieliłeś się ze mną tym, co posiadasz. Tylko że pytanie brzmi, czy naprawdę ten, który podzielił się owocami, jest dobrym człowiekiem. Tak na ogół, zobaczcie, traktujemy tych, którzy odrzucają istnienie Boga, starają się być w miarę moralni, dzieląc się dobytkiem czy dobrami z innymi ludźmi, ale tak naprawdę co robią? Wchodzą do cudzego sadu, nie pytając gospodarza, czy mogą tam wejść, nie pytają gospodarza, czy mogą zrywać owoce, które są jego własnością i co więcej, zaprzeczają istnieniu gospodarza. Nie ma kogoś takiego jak gospodarz. Te owoce są niczyje. Ja sobie je narwę, podzielę się z innymi, będę uznany za dobrego człowieka. Słuchajcie, to nie jest postawa otwarta, to nie jest postawa neutralna, to jest postawa złodzieja, który uważa się za moralnego, nie wiem, moralnego, jak to się dzisiaj mówi, moralnego niewierzącego człowieka. Czyli posłuszeństwo ósmemu przykazaniu musimy rozpocząć od rozpoznania, że żyjemy w Bożym świecie. Tak? Ten świat należy do Boga, dlatego powinniśmy okazywać Jemu wdzięczność za wszystko, co nam udziela. Kiedy wchodzimy do czyjegoś domu, to kiedy gospodarz przynosi nam taką zwykłą rzecz, wydawałoby się, jak szklanka wody albo herbata, to co robimy? Mówimy: dziękuję. Podobnie, kiedy Bóg pozwala na przykład nam korzystać z Jego dobrodziejstw, kiedy pozwala na przykład zjadać tobie Jego stworzenia. Zobaczcie, to nie jest coś, co nam się należy. To nie jest coś, co nam się należy, bo nie wiem, potrafimy na przykład sprawniej zabijać. Nie wolno nam zabijać Bożych stworzeń, chyba że Bóg nam na to zezwoli. A kiedy zezwoli, jak w przypadku na przykład zabijania zwierząt, powinniśmy Jemu podziękować. Kiedy nie pytamy, czy mogę, kiedy nie mówimy dziękuję, zachowujemy się jak ktoś, kto sądzi, że dana rzecz się jemu należy. Jesteśmy jak złodziej, który wchodzi do sadu i mówi, te owoce są niczyje, ja mam prawo je zerwać i nawet mówię, gospodarz nie istnieje, nie ma gospodarza, mam prawo zrobić z nimi, co zechcę. Ale Pismo mówi, że Bóg jest właścicielem świata i zgodnie z tak zwanym mandatem kulturowym w drugiej Księdze Rodzaju, kiedy Bóg powiedział Adamowi i Ewie, jako reprezentantom ludzkości, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię poddaną. To jest tak zwany mandat kulturowy. Mamy czynić ziemię poddaną. To oznacza, że Bóg powierzył nam świat pod wynajem. Jesteśmy najemcami, ale wciąż musimy pamiętać, że prawo najmu nie oznacza prawa własności. Dlatego musimy respektować Boże prawo własności w tym, jak zarządzamy tym, co od Niego posiadamy. Nasze majątności, nasze pieniądze, nasze zdolności, obdarowania, to wszystko mamy dzięki Bożej łasce. Nie jesteśmy ostatecznie właścicielami tych rzeczy. Także podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi właśnie o naszą własność. Ósme przykazanie jest przede wszystkim ochroną prywatnej własności i rodziny tak naprawdę. Tej pierwszej, najważniejszej Bożej instytucji. I oczywiście prawda jest taka, że jeśli chodzi o naszą własność, to też uwzględniamy oczywiście Bożą opatrzność i fakt jest taki, że Bóg jednym daje więcej, jednym daje mniej. Ale nie możemy w takim przypadku wpuszczać do naszych serc zawiści i mówić, a to w takim razie musimy wszystkich, jak to dzisiaj się modnie robi, równać w dół. Co to oznacza? To oznacza, że tym, którzy mają więcej, trzeba zabrać, bo to na pewno oznacza nieuczciwą drogę, a dać tym, którzy mają mniej, bo oni na pewno starają się mieć więcej, są na pewno pracowici i chodzi o to, żeby wyrównać ich stan posiadania. Wszystko jedno z jakich powodów, jeden ma więcej, drugi ma mniej, ale i tak musi być porówno. Na tym opiera się całe zło systemu, który jest zwany socjalizmem. To jest system oparty, krótko mówiąc, na zawiści i na kradzieży. Tak? Socjalizm nie respektuje Boga, nie respektuje na przykład, że drogą do bogactwa jest praca. I ten, kto pracuje, ma słuszne prawo do posiadania więcej niż leniwiec. Tak? Socjalizm nie respektuje Boga, dlatego odrzuca też prawdę taką, że Bóg komu chce, komu zechce, udziela więcej, a komu zechce, udziela mniej. I Pismo mówi, że nie naszym biznesem jest rozliczanie Boga z tego, co komu daje. Jezus mówi w jednej z przypowieści, czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Mówi Bóg. Także mamy tutaj też przy okazji ważną rolę państwa. Kiedy czytamy Pismo Święte, to nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że państwo istnieje po to, żeby chronić społeczeństwo. Przede wszystkim, żeby chronić życie, dlatego mamy przekazanie nie zabijaj, i chronić własność poddanych. O tym mówi list do Rzymian, 13 rozdział. Rolą państwa nie jest pomnażanie dóbr obywateli, nie jest redystrybucja tych dóbr. Państwo nie powinno się bezpośrednio angażować ani w biznes, nie powinno karać ludzi za przedsiębiorczość poprzez to, że nałoży na tych bardziej pracowitych czy lepiej zarabiających większe podatki niż na uboższych. Pismo mówi, że prawo własności, i o tym mówi ósme przykazanie, nie kradnij. Prawo własności jest jednym z praw człowieka. Zobaczcie, że ci, którzy walczą o prawa człowieka, rzadko kiedy walczą o prawa własności. Prawo własności są prawem człowieka. Kto kwestionuje prawo własności, mówiąc, że w bezkarny sposób można obywatelowi odebrać więcej niż połowę jego owoców jego pracy, taka osoba kwestionuje prawo człowieka. To jest kradzież. I to czasami kradzież nawet zalegalizowana w majestacie prawa. Oczywiście człowiek Może się tak zdarzyć, że człowiek źle korzysta ze swoich praw. Ma dużo pieniędzy i po prostu wydaje je w bezmyślny sposób, ale to nie znaczy wciąż, że tych praw należy go pozbawić. Biblia oczywiście mówi o tym, że powinniśmy wspierać uboższych, powinniśmy pomagać biednym, ale na zasadzie dobrowolności i służby miłosierdzia, a nie wymuszonych datków. Jeżeli mamy sankcjonowanie wymuszonych datków, no to nie ma nic wspólnego ani z dobrowolnością, ani ze służbą miłosierdzia. Księga Rut mówi o nakazie pozostawiania na polu resztek zbiorów, tak żeby biedni mogli je zebrać dla siebie. To była forma pomocy dla biednych. Ale nawet wtedy, zwróćcie uwagę, ci biedni musieli wykonać pewną pracę. Musieli zebrać te resztki zbiorów. Czyli mamy do czynienia z daniem im wędki, a nie ryby. Czasami oczywiście trzeba dać rybę, ale Bóg mówi, że zaopatrzenie biednych powinno być rezultatem ich pracy, a nie wyrazem podejścia, jak to chyba za komuny się mówiło, czy się stoi, czy się leży, 1000 złotych się należy. No nie należy. Jeżeli ktoś leży, to 1000 złotych mu się nie należy. Także Pismo ostrzega nawet przed wspomaganiem leniwców, którzy nie mając pracy, nawet jej nie szukają. I liczą na łatwy zysk za samo ubóstwo. Pismo naucza, że nawet kradzież z powodu ubóstwa jest czymś złym. List do Tesaloniczan, apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówi, że kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Tak? Nie mówi, że kto nie pracuje, niechaj też nie je, ale kto nie chce pracować. Mówiliśmy o tym, że czasami są sytuacje, kiedy po prostu ktoś nie ma pracy i wtedy jego pracą jest po prostu poszukiwanie pracy. To jest wtedy jego powołanie. 8 godzin dziennie, tak jakby pracował na cały etat. Ale jeżeli ktoś nie ma pracy i mówi, a tak czy siak dostanę zasiłek, nie muszę w zasadzie nic robić, Pismo mówi, że jeżeli ktoś nie chce pracować, nie ma prawa do wyżywienia i utrzymania. Biblia naucza, że nie własność, nie bogactwo są źródłem zła, nie pieniądze są źródłem zła, ale miłość pieniędzy, mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza. To miłość pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. Tak, dzisiaj zobaczcie, mówi się odwrotnie. Bogaty, a to musi być zły człowiek. Dzisiaj mówi się nawet, że ktoś jest, używa się takiego stwierdzenia, nieprzyzwoicie bogaty. Jest tylko pewien limit, do którego możesz zdobywać majątności, ale powyżej tego już jesteś nieprzyzwoicie bogaty. Zamiast mówić, nie wiem, kiedy ktoś wzbogaci się z naszych bliskich, mówić chwała Bogu, aleluja, masz więcej, dostałeś więcej od Pana, cieszę się z Tobą. Nie powinniśmy mówić, ach, Ty jesteś przebrzydle bogaty, nieprzyzwoicie bogaty. Czasami naprawdę jest w naszych sercach taka zawiść, troszeczkę jak Judasz, który oburzył się, kiedy widział, jak kobieta wylewa drogocenny olejek na Jezusa. Judasz się oburzył. No, dlaczego go nie sprzedano? Dlaczego nie rozdano tego, nie sprzedano go i nie rozdano tych pieniędzy ubogim? Co jest nie tak z tym Jezusem, że pozwala na to, żeby drogi olejek wylano na jego ciało? I oczywiście ubodzy, troska o ubogich, to była ostatnia rzecz, o którą troszczył się Judasz. Chciał raczej poczynić zarzut w stronę Jezusa, no, że przecież powinieneś zareagować na takie marnotrawstwo i rozrzutność. Ale Jezus powiedział, ta postawa kobiety jest właściwa. Przyniosła Chrystusowi to, co jest cenne. Także bogactwo nie oznacza zła. Nie ma nic bardziej duchowego w ubóstwie niż w bogactwie. Miłość pieniędzy nie zniknie wraz ze zniknięciem ich z portfela. I eliminując własność prywatną, a zastępując ją własnością państwową, też zwróćcie uwagę, że nie wyeliminujemy wszelkich waśni czy konfliktów. I dobitnie pokazał to eksperyment zwany komunizmem. Tak? Własność i tak pozostanie. Ktoś będzie nią zarządzał, ktoś będzie czerpał z tego korzyści. Także Pismo mówi, że targnięcie się na cudzą własność, własność rodziny, własność prywatną, jest naprawdę ciężkim grzechem i jest przede wszystkim przestępstwem. Państwo zaś nie po to nosi miecz, żeby... Albo inaczej, właśnie państwo chroni miecz, żeby nosi miecz, żeby chronić własność prywatną obywateli. Tak, żeby kradzież była nieopłacalna. I na ten cel państwo ma prawo pobierać podatki. Jeśli jest inaczej, jeżeli na przykład członkowie społeczeństwa czują, że ich prywatna własność jest poważnie zagrożona, to wtedy zamiast koncentrować się na pomnażaniu dóbr, koncentrują się na ochronie tego, co posiadają, żeby tylko ktoś mi nie zabrał, nie wiem, nawet żeby rząd mi nie zabrał. To powoduje co? No powoduje zastój gospodarczy, to powoduje biedę. Zamiast skoncentrowania na pomnażaniu dóbr, bo jestem bezpieczny w tym, co mam, państwo chroni moją własność, to muszę koncentrować się na tym, żeby nie stracić, żeby nikt mnie nie okradł. Dlatego Pismo Święte właśnie zachęca i co staramy się robić na nabożeństwach? Modlimy się o władzę. Pismo mówi, módlcie się o przełożonych, o władców, o królów. Po co? I Paweł mówi, żebyśmy cichy i spokojny żywot mogli wieść i cieszyć się owocami naszej pracy. Musimy się modlić o władzy, które respektują życie ludzkie, ale też respektują własność prywatną obywateli, rodzin. Dlatego też z drugiej strony czymś zasadnym jest na przykład modlitwa o odsunięcie od urzędów, jakichś stołków urzędniczych ludzi, którzy zamiast wspomagać na przykład rodziny, uboższe rodziny, dokonują na przykład kradzieży ich dzieci, kradzieży ich majątności. I robią to całkiem legalnie w majestacie prawa. Władza, która porywa dzieci obywatelom, łamie ósme przykazanie, które brzmi nie kradnij. Raczej powinna chronić praw rodzicielskich. Oczywiście tam, gdzie dochodzi do przestępstw, tam karać tych, którzy je popełniają, ale tam, gdzie mamy do czynienia, nie wiem, z ubóstwem, to w żadnym razie według Pisma Świętego nie jest powód, żeby łamać ósme przykazanie. Jak napisał apostoł Paweł, kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, żeby miał z czego udzielać potrzebującemu. Jakie kary przewidywało Boże prawo za kradzież? Bożym prawem rządzi w tej kwestii tak zwana zasada restytucji, czyli zwrot zabranego, skradzionego mienia i odszkodowanie dla osoby poszkodowanej i to odszkodowanie nie od państwa, ale ze strony winnego. I Nowy Testament również mówi o prawie do odszkodowania, o tej prawie restytucji za poniesione krzywdy. Na przykład w Ewangelii Łukasza mamy Zacheusza, który po swoim nawróceniu mówi, jeżeli jestem coś winien, to oddam to w czwórnasób. Tak? Powiedział, oddam to w czwórnasób. Dlaczego? Ponieważ wykorzystywał swoją pozycję urzędniczą, żeby po prostu rabować słabszych w majestacie prawa. Apostoł Paweł w liście do Filemona pisze, że jest gotów zapłacić odszkodowanie za wszystko, cokolwiek Onezym ukradł Filemonowi. Ciekawe jest więc to, zwróćcie uwagę, że Mojżesz w prawie, czy Bóg w prawie mojżeszowym, nie przewidywał kary więzienia dla złodzieja, ale raczej zwrot mienia, a jeżeli złodziej nie był w stanie zwrócić tego, no to niewolniczą pracę, no to się nazywało niewolniczą, no po prostu pracę na rzecz osoby poszkodowanej. Tak? Jeżeli mówimy o niewolnictwie, no to w biblijnym sensie ten rodzaj niewolnictwa był zasadny. Oczywiście kolonializm, mówiliśmy już chyba o tym, że kolonializm w Stanach przyniósł zupełnie nowy rodzaj niewolnictwa na tle rasowym, zupełnie niebiblijna, grzeszna i okrutna rzecz. Natomiast niewolnikiem w Biblii była najczęściej osoba, która po prostu coś ukradła i nie była w stanie tego zwrócić. I forma rekompensaty polegała na tym, że złodziej pracował po prostu na rzecz poszkodowanego właściciela. Nam jakiś czas, kilka lat temu, jak wiecie, skradziono samochód. I co? I nie mamy auta. Jeżeli nie było ubezpieczone od kradzieży, no to można się z nim pożegnać. Złodziej pójdzie do więzienia, jeżeli go złapią, ale nie ma żadnych zobowiązań wobec strony skrzywdzonej, poszkodowanej. Formą kradzieży nie jest jednak jedynie, nie wiem, włamanie do samochodu, czy mieszkania, wyniesienie towaru ze sklepu, czy wyjęcie portfela z kieszeni pasażera tramwaju. Dzisiaj mamy, wydaje się, jeszcze bardziej subtelne formy kradzieży. Na przykład formą kradzieży jest, no może do dzieci się zwrócę. Jeżeli idziecie do czyjegoś domu, bierzecie jakąś rzecz i wynosicie ją bez wiedzy i zgody właściciela, jakąś zabawkę, która wam się spodobała, to jest kradzież. Jeżeli pożyczacie jakąś rzecz, pożyczacie jakąś książkę, klocki, grę od kolegi czy koleżanki i potem zupełnie zapominacie o tym, machacie ręką, a co tam mi szkodzi, fajna zabawka. Jeżeli pożyczacie, a jeżeli coś pożyczamy, to dotyczy też dorosłych, jeżeli pożyczamy coś i nie oddajemy, to też jest forma kradzieży. Tak? Przetrzymujemy coś, do czego nie mamy prawa, co nie jest nasze. I czasami zbyt lekko, zobaczcie, podchodzimy do tych rzeczy, takich jak właśnie pożyczki, szczególnie od rodziny albo przyjaciół. A przecież z tego powodu nikt mi nie będzie robił wymówy. To jest tylko rodzina, co tam. I tak wszystko zostaje w rodzinie, tylko w innym mieszkaniu. A co się mój przyjaciel będzie przejmował? No przecież mnie i tak lubi, to tam co się będzie upominało daną rzecz. Pożyczamy od kogoś płyty, książki, pożyczamy od kogoś, a tam kilkanaście złotych na pizzę mi pożycz. I co robimy? Zapominamy o tym. Dlaczego? Bo uważamy, że to są drobnostki. Ale to jest jednak forma kradzieży. Drobnej kradzieży byśmy to nazwali. Inną formą kradzieży jest pożyczanie danej rzeczy i zepsucie jej bez zwrotu, czy bez zwrotu rekompensaty. W Księdze Mojżeszowej, drugiej Księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, 14 werset, czytamy taką rzecz. Jeżeli ktoś wynajmie bydle, i teraz spróbujcie to odnieść do naszej rzeczywistości. Jeżeli ktoś wynajmie bydle od swego bliźniego, a ono okaleczeje lub padnie, a właściciela przy tym nie było, to tamten da pełne odszkodowanie. Jeżeli właściciel był przy tym, to tamten nie da odszkodowania, bo to, co było wynajęte, wchodzi w jego zapłatę. Przekładając to na dzisiejszy język, jeżeli od kogoś pożyczę szlifierkę, a ona się popsuje, wtedy, kiedy z niej korzystam, to powinienem ją albo naprawić, na własny koszt oczywiście, albo odkupić nową. Nie możemy się tłumaczyć w ten sposób, a to było stare, liche, więc dlaczego mam oddawać nowe? Odpowiedź brzmi tak, jak jest dzisiejsze przysłowie, nie wiem, czy to przysłowie, no ale jest powiedzenie. Widziały gały, co brały. Tak? Trzeba było wcześniej o tym pomyśleć, kiedy pożyczałeś daną rzecz od znajomego czy przyjaciela. Czyli jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za powierzone nam rzeczy, ale też za to, co od kogoś pożyczamy. Jeżeli to było na przykład odpłatne pożyczenie jakiegoś sprzętu, a on się popsuje, no to według Biblii nie jesteśmy nic winni właścicielowi, oprócz właśnie opłaty za wypożyczenie. Jeżeli na przykład pożyczasz od sąsiada kosiarkę do trawy, nic mu za to nie płacisz, to zanim ją weźmiemy do naszego domu, no to warto ją uruchomić, sprawdzić przy sąsiedzie. Jeżeli się przy nim popsuje, no to jest jego kłopot. Mamy czyste sumienie. Ale jeżeli popsuliśmy cudzą własność, pożyczyliśmy kosiarkę i zepsuła się u nas, jeżeli pożyczyliśmy od kogoś płytę CD i w jakiś sposób została porysowana w naszym domu, jeżeli pożyczyłeś od kogoś książkę i małe dziecko wzięło długopis i zaczęło rysować słoneczka na niej, jeżeli zbiłeś pożyczoną wazę, to powinniśmy się upewnić, że właściciel tych rzeczy od nas otrzyma odpowiednie odszkodowanie. A najlepiej po prostu nową rzecz, taką samą, jaką zniszczyliśmy. Także tylko wtedy, słuchajcie, jesteśmy trochę naiwni, bo wiadomo, dla nas to jest szkoda, to jest strata, jeżeli zbiliśmy cudzą wazę i wtedy mówimy, wiesz co, ja ci to odkupię. I co mówi właściciel? Mówi, wiesz co, nie, spokojnie, nie, nic się nie stało, nie ma sprawy, nie zawracaj sobie tym głowy. Słuchajcie, ludzie naprawdę są uprzejmi w tych kwestiach, mówią takie rzeczy, ale tak naprawdę rzadko kiedy to mają na myśli, że nie ma sprawy. Raczej z łaskawości w stosunku do nas mówią takie rzeczy. Ale sprawa jest. Jeżeli jesteś właścicielem zepsutej rzeczy i ktoś chce ci zrekompensować jej stratę, to przyjmij mi z wdzięcznością tą rekompensatę. To jest zdrowe, to jest biblijne. I takie sytuacje, to są, zobaczcie, to są może drobne rzeczy, ale one dotykają naszego życia. I lepiej się upewnić, że właściciel naprawdę jest w pełni satysfakcjonowany naszą rekompensatą, żeby usunąć wszelki powód do jakichś nieporozumień, czy wręcz rozpamiętywania całej sprawy. Ludzie mówią, nie ma sprawy, ale przez lata pamiętają, a on mi to jednak zepsuł, to był on. I niestety czasami właśnie z takich błahostek, takich drobnych rzeczy, no wynika dużo takiej, jak to się mówi, zepsutej krwi, jakiejś takiej rozpamiętywania, że ktoś mi zepsuł, a nawet nie pofatygował się, żeby mi to zwrócić czy odkupić. Także pamiętaj, jeżeli coś nie jest twoje, a bierzesz to, co jest twoje, albo niszczysz tą daną rzecz bez rekompensaty, no to też jest forma kradzieży. I zobaczcie, że żyjemy w kulturze kradzieży. Zabezpieczamy się alarmami, pinami, kodami, hasłami, ale żyjemy też w kulturze akceptacji kradzieży. Zobaczcie takie rzeczy jak plagiaty, piractwo. Formą kradzieży jest też na przykład odbieranie komuś reputacji, dobrego imienia, honoru. Tak, my to wszystko akceptujemy, chociażby poprzez to, że nie reagujemy. Czasami kradzież dotyczy też naszych prac zawodowych. Na przykład pracodawca okrada pracownika wtedy, kiedy nie wywiązuje się z umowy, płacąc mu albo mniej niż umawiali się, albo nie płacąc na czas. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19:13. Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał, nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Nie będziesz zatrzymywał przez noc do rana zapłaty najemnika. Nie tylko pracownik ma pracę, którą powinien wykonać względem pracodawcy. Pracodawca to jest obustronna umowa, co oznacza, że pracodawca również ma do wykonania pewną pracę względem pracownika, a polega ona, ta praca, na dbałości o terminowe, uczciwe wynagrodzenie. Jeżeli tego nie robi, kradnie. Kradnie cudzą własność. List Jakuba 5:4. Oto zapłata zatrzymana przez was, robotnikom, tutaj Paweł Jakub mówi do właśnie pracodawców, zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zrzeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju, wydaliście skazujące wyroki, zabiliście sprawiedliwego, nie opiera się wam. Innymi słowy, fakt, że jakieś pieniądze są na naszym koncie, czy prywatnym, czy pracodawcy, nie oznacza, że mamy do tych pieniędzy prawo. Być może pracodawca nie wypłacił tych pieniędzy pracownikowi, do czego był zobligowany. Być może pieniądze są na naszym koncie, ale tak naprawdę powinny należeć, zgodnie z prawem, na przykład do spółdzielni mieszkaniowej, jeśli chodzi o opłatę czynszu, do firmy, nie wiem, dostarczającej prąd, ogrzewanie, wodę, albo do Pana Boga. O tym powiemy za tydzień. Dajesz dziecku 50 zł, tak? I mówisz, jesteś rodzicem, mówisz, masz 50 zł, kup coś za te 50 zł dla twojego rodzeństwa. Nie dla siebie, dla twojego rodzeństwa. I idzie dziecko do sklepu i kupuje coś dla rodzeństwa i wraca z banknotem 10-złotowym w kieszeni i mówi, to dla mnie jest jakoś tam wynagrodzenie za to, że kupiłem za 40 zł rodzeństwu. Bierze coś dla siebie, ale powinien oddać to komuś innemu. I tak czasami jest z nami. Bóg daje nam 50 zł i mówi, słuchaj, musisz to część oddać temu, część oddać temu, opłacić to, zwrócić długi i tak dalej. A my mówimy, no ale to jest nasze, to jest na moim koncie przecież. Bóg mówi, przynieś dziesięcinę do kościoła, część oddaj państwu w postaci podatków. Jeżeli jesteś komuś coś winien, no to spłać długi. My te pieniądze trzymamy na koncie, ale prawda jest taka, że nie mamy do nich prawa. Jesteśmy jak dziecko, które dostaje 50 zł, ma kupić prezent rodzeństwu, ale 10 zł bierze dla siebie. No to też jest forma kradzieży. Jeśli chodzi o pracowników, tutaj mamy pouczenie listu Tymoteusza, 2:9. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają im się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, a niech im dochowują całkowitej niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, mówi Paweł do pracowników. Pracownik również oczywiście może okradać pracodawcę. Niekoniecznie poprzez to, że część kasy, stanu kasy potajemnie wynosi dla siebie. Na przykład okradamy pracodawców wtedy, kiedy jesteśmy niedbali, kiedy jesteśmy niesolidni, kiedy pracodawca nie patrzy i myślimy, a, no to teraz sobie mogę się wyluzować. Może się okazać, że po prostu kradniesz w ten sposób czas pracodawcy, który ci powierzył. Masz płacone za godziny, a ty zamiast pracować udajesz, że pracujesz. To jest forma kradzieży. Jeżeli nie wywiązujesz się z odpowiedzialności względem pracodawcy, no to jesteśmy też złodziejami. Bierzemy od pracodawców wówczas pieniądze za fikcyjną pracę. Inny przykład. Pracownik mówi znajomemu, słuchaj, sprzedam ci to po kosztach. Tylko pytanie, no to jest fajne, to jest miłe, tylko wciąż pytanie brzmi, czy pracodawca wie o tym i czy pracodawca zezwolił na to? Jeżeli tak, nie ma sprawy, ale jeżeli nie, to nie mamy prawa do dysponowania czymś, co nie jest nasze. Inny przykład. Co z telefonami służbowymi? Tak? Kto za nie płaci? No oczywiście pracodawca. Pytanie, czy wie, że korzystasz dla swoich prywatnych celów z tych telefonów służbowych? Jeżeli wie i zakłada to, dając ci ten telefon, no to w porządku. Ale jeżeli nie, to wykorzystując służbowy telefon dla prywatnych celów, okradamy go. Inny przykład. Paliwo. Samochód służbowy, tak? Znowu, kto za nie płaci? Pracodawca. Czy wie, że przeznaczamy część paliwa czy auto służbowe do prywatnych celów i czy zezwala nam to? Jeżeli wie, nie ma problemu. Jeżeli nie, to znowu okradamy go w ten sposób. Także zobaczcie, że mamy dzisiaj subtelne, trochę inne formy kradzieży. Kradniemy czas innych, reputację innych, dobra intelektualne innych, dobre materialne innych i mówimy, że a to politycy tam na tej wiejskiej to są złodzieje, bo nam podatki za duże biorą. Może i biorą, nie powinni zbyt dużych brać. Ale zobaczcie, że czasami też tak jest z nami, że my też zdarza nam się kraść w troszkę bardziej subtelnej formie. Także ósme przykazanie to jest nasz problem. Tak? Dotyka naszego grzechu, naszych kradzieży wobec bliźnich i naszych kradzieży wobec Boga. I na tym zakończę dzisiaj. List do Kolosan, 2:13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. Ten urywek poucza nas, że mamy dług. Że mamy dług wobec Boga. Zaciągnęliśmy go poprzez nasze grzechy. I Bóg mówi, Boże prawo mówi, musimy ten dług spłacić. Ale jest pewien problem. Nie jesteśmy w stanie spłacić tego długu, bo to wymagałoby, aby każdy z nas cierpiał w piekle. I to na wieki. Dlatego ten urywek też uczy, że ktoś inny zapłacił za nas. Boży Syn spłacił nasz dług swoją przelaną krwią. Jeżeli chcemy mieć ten dług anulowany, musimy zwrócić się do Chrystusa, musimy Jemu ufać i trwać w wierze w Niego. I Bóg obiecuje anulować ten dług wszystkim tym, którzy zwrócą się do Chrystusa. Z żalem, wiarą, wyznaniem grzechów i prośbą o przebaczenie. Dlatego jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, wyznajmy Bogu grzechy i to też powinniśmy robić na bieżąco, tak jak to robimy chociażby w kościele, ale powinniśmy wyznawać grzechy również w naszych domach na co dzień, dlatego że Pismo mówi, no musimy spłacić nasz dług. Drogą do tego jest nawrócenie, wiara w Chrystusa. I teraz pomyślcie, co byście odpowiedzieli, gdybym zapytał was, co z twoimi grzechami, co z twoim długiem? Czy jest zmazany, czy jest anulowany, czy jest darowany? Na jakiej podstawie? Tak? Powinniśmy mieć to przekonanie, że jest darowany, ale nie może wynikać ono z tego, że myślimy, że a ja nie byłem zbyt wiele dłużny. Ono musi wynikać, to przekonanie, ta pewność odpuszczenia grzechów, że tak, jestem winny, zaciągnąłem dług swoimi grzechami i Chrystus go spłacił. Chrystus spłacił dług wszystkich tych, którzy oddali Jemu życie. Nie pół życia, nie 2/3 życia, ale całe swoje życie. Pomyślmy, czy tak się stało. Tak? Pismo mówi, wyznawajmy grzechy, wyznajmy, że mamy dług wobec Boga i prośmy Go o przebaczenie. Nawróćmy się do Niego całym sercem. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za przykazanie, które chroni nasze prawo do własności. I wyznajemy, że też, Panie, wszystko, co posiadamy, należy do Ciebie. Że przede wszystkim chcemy rozpoznać Twoje prawo własności do naszego życia, do całego świata, do wszelkiego stworzenia. Dziękujemy Ci, Panie, że powierzyłeś nam też nasze majątności, dobra, talenty, abyśmy nimi dysponowali dla Twojej chwały, abyśmy, Panie, byli tymi dobrymi szafarzami dóbr i błogosławieństw, które otrzymaliśmy od Ciebie. Amen.